Program sponsoruje nadawca programu dokumentalnego Podziemna Armia, emitowanego w poniedziałki o 22 na Polsat Viasat History.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Nadszedł ten moment.
Nadszedł moment, kiedy mamy finałowy sezon serialu Peaky Blinders, którego fankami byłyśmy od początku. Załapałyśmy się na to całe szaleństwo wokół serialu brytyjskiego Peaky Blinders, który powstał w 2013 roku. Przyniósł nam 6 sezonów. No i niby mamy finał, ale to nie jest koniec jeszcze historii rodziny Shelbych.
Jak im wyszło? Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Na Netflixie można już obejrzeć 6. finałowy sezon serialu Peaky Blinders. No i to jest aż dziwne, że to już koniec, chociaż ja się też cieszę, że to już koniec.
Ale to w ogóle nie jest koniec. Chyba to trzeba przede wszystkim powiedzieć, dlatego że Steven Knight, showrunner, pomysłodawca tego serialu i scenarzysta, zapowiedział, że dalej będzie eksplorował świat właśnie gangsterów z Birmingham i powstanie film, a może nawet 2 filmy oparte na podstawie historii, losów rodziny Shelbych, czyli Peaky Blinders przenosi się, pewnie nie powiemy do kin, bo i tak będzie to dostępne w streamingu, ale przenosi się do takiego innego formatu.
No dobrze, ale ten etap już za nami. Steven Knight, ważna postać, showrunner tego serialu, o którym często tutaj mówimy, bo to jest ciekawe, bo on miał dostęp do Peaky Blinders. Jego mama była księgową.
Jego wujkowie byli też zaangażowani, to znaczy Peaky Blinders to jest prawdziwy gang z Birmingham. Od początku wieku coraz bardziej zdobywał wpływy w mieście.
Od takiego gangu, który jest brutalnymi, ale jednak regionalnym gangiem, staje się Tommy Shelby, czyli szef tego gangu, najważniejsza postać w tej roli, Cillian Murphy, staje się posłem, właściwie graczem na arenie, można powiedzieć, międzynarodowej.
Tak, w ciągu jednego zdania skończyłeś całą fabułę serialu Peaky Blinders. Oczywiście jest ona dużo bardziej skomplikowana. To znaczy mamy historię rodziny robotniczej, zdecydowanie, do tego dość o nietypowym pochodzeniu, bo to są Romowie i Irlandczycy, taka wymieszana krew, osoby stojące w tej hierarchii. W 1919 mniej więcej zaczyna się akcja tego serialu. Dostojące na tej drabinie społecznej bardzo nisko i to jest historia od biedaków, od ubogich robotników do właścicieli ziemskich, ogromnego bogactwa, głównie jednak ufundowanego na nielegalnych interesach, różnych nielegalnych interesach.
To jest też opowieść o syndromie stresu pourazowego, na który cierpi główny bohater nie tylko po tym, jak walczył na froncie w I wojnie światowej. I to jest wątek, który też przewija się przez te wszystkie 6 sezonów, to znaczy sceny z wojny wracają do Tomiego wiele, wiele razy i to braterstwo broni i kontakty z różnymi innymi żołnierzami, z którymi był we Francji, to też są relacje, które przewijają się przez wszystkie 6 sezonów.
I to jest dość istotne, nie tylko dla fabuły serialu, ale w ogóle dla całego tła historycznego, bo właśnie w Wielkiej Brytanii podobno było tak, że kiedy ci straumatyzowani po wojnie weterani wrócili do kraju, często nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, często nie potrafili jakoś znaleźć ujścia dla swoich różnych emocji i przeżyć. I tacy straumatyzowani dołączali czy tworzyli gangi i właśnie w ten sposób powstaje gang Peaky Blinders. Średni syn z rodziny, która nie ma rodziców, której rodzice już zmarli, jest ciotka Polly. 2 synów, Arthur i Tommy, którzy są jakby głównymi pięściami i mózgiem tego całego przedsięwzięcia. Jest też Ada, czyli ich siostra, która odcina się od historii rodziny. Tutaj też te 6 sezonów to są historię jej powrotu na łono rodziny, jej znikania i tak dalej.
W związku z Żydem, która jak jesteśmy w latach 30. i pod koniec lat 30. w tym sezonie też nabiera zupełnie innego wymiaru.
Ale też w ogóle dziejącego się na tle wszystkich wydarzeń politycznych, które wtedy miały miejsce. No Steven Knight wybrał sobie jeden z najciekawszych w ogóle etapów w historii świata, czyli to dwudziestolecie międzywojenne. To dwudziestolecie międzywojenne nie tylko było w Polsce bardzo ciekawe i fascynujące i na przykład właśnie portretował je serial Król, który możemy obejrzeć na Kanal Plusie. W ogóle Król miał być polskim Peaky Blinders, w sensie trochę nawet właściwie nie odżegnywał od tego porównania, tak, bo takie mam wrażenie jego twórcy.
Na podstawie powieści jeszcze pana Twardocha pod tym samym tytułem, jeszcze tylko dodajmy.
Tak, i na całym świecie też to dwudziestolecie międzywojenne było bardzo interesujące i tutaj mamy zarówno z jednej strony wspieranie komunizmu w Wielkiej Brytanii, jakiś taki ruch socjalistyczny, z drugiej mamy właśnie lata 30. i ruszający do boju faszyzm, łącznie z tym, że w tym ostatnim szóstym sezonie nawet pada to Tomorrow Belongs to Us, czyli lekka zmiana tego słynnego cytatu jutro należy do nas, jutro należy do mnie, który wszyscy z kabaretem i nazistowską historią utożsamiamy.
No i ta druga jest ciekawa, bo w tym finałowym sezonie widzimy na przykład Tomiego, który hajluje. Widzimy Roma, czy jak sam siebie określa, cygana, który hajluje. I jest to bardzo, to są bardzo dojmujące też sceny, ale najważniejsza rzecz moim zdaniem, żeby zacząć rozmowę o szóstym sezonie, to bardzo poruszające pożegnanie Helen McCrory, aktorki, która grała ciotkę Polly. Ona zmarła przed rozpoczęciem zdjęć do szóstego sezonu i cały pierwszy odcinek szóstego sezonu jest właściwie takim hołdem jej złożonym.
Ja mam wrażenie, że w ogóle nawet szósty sezon może jest całkowicie hołdem dla Polly. Ona tam wraca ciągle we wspomnieniach i jest ważną postacią. Jej śmierć też opóźniła twórców tego serialu. On miał mieć premierę wcześniej, ale ze względu na to, że aktorka grająca jedną z głównych ról zmarła, odeszła, no to stwierdzono, że trzeba tam mocno tą fabułę zmienić. To miało wpływ w ogóle na koniec, na finał i na puentę tej opowieści. I tak jak w prawdziwym życiu pamiętam te tweety, pamiętam te wywiady z kolegami z Peaky Blinders, to jak oni bardzo wyrażali swój żal za aktorką, tak ten pierwszy odcinek jest płaczem i żałobą trochę po ciotce Polly, ale trochę też po Helen.
I to bardzo wyraźnie widać. W ogóle ten sezon jest bardzo smutny. To znaczy,
Peaky Blinders w ogóle nie są zabawne.
Nie są, ale mam wrażenie, że ta żałoba i smutek po stracie, która nie tylko przy ciotce Polly się pojawia, ale też w innej bardzo dojmującej i bardzo rozdzierającej serce historii, która też odnosi się do dwudziestolecia międzywojennego, to jest taki moment, gdzie Tommy, który nigdy nie był wesołkiem, zawsze był raczej dość mroczny, to właściwie co zdanie... Nie, ten podcast nie będzie się nazywał Tommy nie był wesołkiem, no ale nie był, no raczej taki mroczna postać, raczej rzadko mu się zdarzało uśmiechnąć i też momenty, kiedy on był szczęśliwy w tym serialu, to też są momenty, a nie dłuższe chwile, no to tu mamy właściwie jakieś takie apogeum tego smutku, rozpaczy i żałoby, którego dotyka.
Myślę, że w ogóle słowem kluczem do tego ostatniego sezonu jest żałoba, ale też jest zemsta, bo dzieje się bardzo wiele rzeczy na wielu poziomach, które dotyczą zemsty. Właściwie wszyscy bohaterowie tej zemsty pragną z jakichś swoich ważnych powodów. Też bardzo stają naprzeciwko siebie, jeśli chodzi o nienawiść, bo gang Peaky Blinders, ze względu na to też, że był przedsięwzięciem rodzinnym, bardzo mocno pokazywał, że te więzi rodzinne są ważne, że tam to wszystko się na nich osadza, że jako rodzina jesteśmy drużyną, zawsze sobie pomagamy, zawsze się ratujemy. I w ogóle Peaky Blinders byli takimi etycznymi złoczyńcami. Czyli pomimo...
Mieli swoje zasady.
Tak. Pomagamy biednym. To zawsze była bardzo ważna zasada, że jednak ta robotniczość, korzenie robotnicze tej rodziny, to była rzecz, która w ogóle staje u fundamentów działania tej rodziny. Oni zawsze chcą pomagać tym ludziom, którzy są w nizinach społecznych.
Co nie zmienia faktu, że w tym sezonie sprzedają im na przykład narkotyki.
Wiesz, no to też pytanie, jak rozumią to pomaganie i jak je interpretują, rzecz jasna. Też szczycą się taką zasadą, że nie sprawiają cierpienia dzieciom czy kobietom i to też nie jest prawda do końca i też często ich ofiarami padają, czy dzieci, czy właśnie kobiety, czy chcący, czy mniej chcący, ale to też nie jest tak, że ta etyka jest i w sercach, i na pięściach, na końcówkach pięści Peaky Blinders. Ja w ogóle mam wrażenie, że ten serial dla bardzo wielu ludzi stał się wręcz kultowy.
Dla nas też.
Dla nas też i to czasami dość szalone różne obrót przybiera obrót sprawy, dlatego że w Wielkiej Brytanii ten serial jest czymś naprawdę bardzo wielkim i bardzo ważnym.
Ale o tym porozmawiamy po skrócie informacji Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Rozmawiamy o finałowym 6 sezonie Peaky Blinders, który już można obejrzeć na Netflixie.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Rozmawiamy o finałowym sezonie serialu Peaky Blinders, który można obejrzeć na Netflixie. I zaczęłam przed skrótem informacji opowiadać o tym, jak ogromną rolę w Wielkiej Brytanii gra ten serial. Ten serial powstał w 2013, w 2014 trafił na Netflixa i można było go obejrzeć na całym świecie, ale jednak to właśnie Brytyjczycy się w nim zakochali. I jak mówię zakochali, to naprawdę mam na myśli jakieś jedno wielkie szaleństwo, dlatego że jest firma, i to nie jedna, która produkuje ubrania w stylu Peaky Blinders, czyli jakieś takie trzyczęściowe garnitury, bardzo eleganckie. Kaszkiety wróciły, bo kaszkiety to był znak rozpoznawczy tego gangu, bo w kaszkietach mieściły się żyletki, którymi atakowali ci złoczyńcy z Peaky Blinders, że golą się ludzie na Peaky Blinders, to znaczy to jest taka fryzura...
Na garnek.
Tak, na Artura, że tutaj z tyłu łyso, z przodu łyso, a na górze wiechać. Że powstają kolejne książki, powstają escape roomy, powstają parki tematyczne, będzie musical na podstawie Peaky Blinders, więc to wszystko jest ogromną, wielką maszyną marketingową, którą ja bym porównała, no może na mniejszą skalę, ale jednak do Harry'ego Pottera.
To ciekawy przeskok od Harry'ego do Tomiego, ale...
A nie masz poczucia, że to są jednak bardzo podobni bohaterowie w sumie? No na pewno jednak, jeśli chodzi o uciekanie przed śmiercią, dobrze
tak.
sobie radzą.
Właśnie, to jest ciekawe, bo w tym finałowym sezonie wydaje się, że Tommy spotkał w końcu kogoś, z kim nie może wygrać.
Samego siebie, bo na początku próbuje popełnić samobójstwo. Tutaj nie robimy żadnego spoilera, bo to jest...
Pierwsze 3 minuty.
Tak. No ale samobójstwo ma taki efekt, że tylko bardzo sobie brudzi ubranie błotem.
Tak. I to jest też bardzo dojmujące, jak on już nie ma się na kim wesprzeć w tym finałowym sezonie, kiedy umiera ciotka Polly, kiedy ginie ciotka Polly i właściwie Tommy się owinia za tę śmierć, bo jest ona zemstą za inne jego działania.
I Raya zabija.
Tak. I w tej historii jest tak, że Artur jest już, no już jest tak uzależniony, że właściwie ledwo funkcjonuje, czyli starszy brat Tomiego.
Który zawsze był takim szalonym duchem rodzin, takim najbardziej niepokornym, nieposkromionym.
Ale też wsparciem dla Tomiego w jakiś sposób. Ada, siostra jest, ale na obrzeżach i raczej, no może się do niej zwrócić o pomoc, ale cały czas ona raczej jest na dystans z całą rodziną. Z żoną Lizzie, która kiedyś była pracownicą seksualną, później jego sekretarką, której wyraźnie nie kocha, która właściwie ożenił się z nią, żeby jego syn miał matkę po śmierci jego pierwszej żony. Też nie ma zbyt bliskiej relacji. No on jest bardzo, bardzo samotny już, tak mam wrażenie, na skraju takiej samotności w tym 6 sezonie.
I ten serial zawsze bazował na tym, że Tommy ma bardzo wiele na swoich barkach, ale zawsze ma pomysł i ten chłodny ogląd sytuacji, który mu pozwala wyjść nawet z najgorszych problemów, z największej kaszany, w jaką trafia. I cały czas ścigają go demony przeszłości, o których już mówiłyśmy tutaj. Więc tworzy to obraz coraz większego jakby pogłębiania się, nie wiem, w pewnym sensie psychozy, pewnej frustracji. Wiesz, ten sezon nawet dochodzi do tego, że on szuka ucieczki w duchowości, w pewnego rodzaju obrzędach, takich cygańskich, i używam tutaj tego słowa, dlatego że ono jakoś jest związane z tym...
On go też używa.
Jak bardzo jakby jest zakorzenione w tym serialu w ogóle, czyli podąża gdzieś za duchami, widzi diabły, widzi demony. To jest jakaś taka jego ucieczka przed tą rzeczywistością, która staje się coraz trudniejsza. I powiem ci, że ja miałam z tym kłopot, że Peaky Blinders dla mnie zawsze był serialem trochę szalonym, trochę takim właśnie z wizją, ale jednak trzymającym się ziemi, jeśli chodzi o fabułę. A w tym szóstym sezonie to już mamy pełen odlot.
Tak, zdecydowanie w szóstym sezonie mamy pełen odlot i ja też przypominając sobie te różne problemy i różnych wrogów i konflikty na przestrzeni sezonów Tomiego, to one jednak właśnie trzymały się kupy. No, też dużo dawali ci gościnni aktorzy. Tom Hardy, który też się pojawia w szóstym sezonie, Adrien Brody się pojawił. No, od piątego chyba sezonu Anna Taylor-Joy, czyli główna bohaterka Gambitu Królowej.
Wydaje mi się, że nawet Peaky Blinders trochę chcą wykorzystać tę jej popularność rosnącą i jest jej dużo w tym sezonie.
Jest jej dużo w tym sezonie, gra zupełnie inną postać, taką jest taka bardzo kobietą, która bardzo wyraźnie zna swoje interesy, swoją wartość i jest gotowa się daleko posunąć.
Muszę ci przyznać, że jej uroda pasuje do tych lat 30.
Bardzo.
Że jej stylizacja i to, jak wygląda, ona jest świetną aktorką oczywiście, ale do tych Peaky, no to po prostu idealnie.
Idealnie też pojawia się na różnych okładkach i plakatach, więc myślę, że twórcy i...
Trzeba to zmonetyzować.
Tak. Dobrze wiedzą, co robią. W tych dwóch ostatnich sezonach też ważną postacią jest faszystowski polityk.
Sir Oswald Mosley, którego właśnie chciano zabić w zamachu, w wyniku którego zginęła ciotka Polly, którego Sam Claflin.
I to jest taki aktor, którego mogą Państwo kojarzyć na przykład z Igrzysk Śmierci czy filmu Love Rosie. Bardzo dobrze sobie radzi.
Też o ile zawsze mi się podobało w Peaky Blinders i jak opowiadałam o tym serialu komuś, kto go nie widział i jak go polecałam, to zwracałam zawsze uwagę na rolę kobiet, które były też na równych prawach, jeśli chodzi o sam gang, ale też w ogóle o fabułę i o to, jakby kto rządzi tym przestępczym światem. Trochę ta formuła już się wyczerpała. Często one, kobiety w tym serialu, są wyłącznie tłem albo takim mięsem seksualnym dla Shelby'ego.
Myślę też, że brak ciotki Polly, która była właściwie główną partnerką, jedyną osobą, która była przez Tomiego traktowana na równi, no to jest, ma też wpływ. To znaczy trudno było zastąpić tę postać. Ona wprowadzała w tę fabułę dużo nieoczywistości, ciekawych wątków, innego spojrzenia. No i ten brak jest bardzo, bardzo odczuwalny w tym sezonie, który jest po prostu gorszy przez brak ciotki Polly.
Ada próbuje trochę wejść w te buty, ale nie do końca jej się udaje. Poza tym ten jej zwrot wartości, gdzie ona zawsze była przeciwko przemocy i też nie zgadzała się ideologicznie z różnymi wyborami, których dokonywali jej bracia, tutaj mi zgrzyta i...
Jest w ogóle nieautentyczny, bardzo jest to. Kiedy siada w jednym pokoju z faszystowskim politykiem i jego partnerką, która opowiada dwie sceny później, jak na jednym z przyjęć w nazistowskich Niemczech widziała, jak, i opowiada o tym z taką estemą i ciekawością, jak wypuszczono na śniadanie Żydów, którzy jedli trawę, my jedliśmy śniadanie, a ona ma syna, który jest pół Żydem i czarną córkę. No nie, to się nie klei kupy. To nie jest Ada, którą znamy z poprzednich sezonów.
Ona też jej wprost mówi, że w którymś z momentów tego sezonu, że ona będzie osobiście lobbowała u Hitlera, żeby Żydów zabić, ale jednak Romów zostawić.
No tak.
I to ma być dla niej dobra wiadomość.
Dobra wiadomość, no ale ona nie wie, że ma syna, który jest w połowie Żydem i właśnie córkę, która jest czarna. No to po prostu przestaje mieć ręce i nogi. Oni próbowali tą Adą po prostu tą lukę po ciotce Polly załatać. Zupełnie to nie wyszło. Ja jestem rozczarowana tym finałowym sezonem. To nie jest dobre pożegnanie, to nie jest dobry finał. Raczej się zmęczyłam.
Też mnie drażniło bardzo wiele rzeczy w tym sezonie i mam wrażenie, że on też rzutuje mocno na odbiór całego serialu przeze mnie, że dużo sceptyczniej na niego patrzę, że jednak mniej mi podoba się to, co wybaczałam wcześniej, na przykład to, że Tommy Shelby to już nawet nie jest kotem, bo nie ma 7 żyć, ale ma 107 żyć i zawsze wychodzi z każdej opresji obronną ręką. Już przecież tyle razy widzieliśmy, że a to został prawie zamordowany, a to właśnie sam targnął się na swoje życie, a to wpadł już w takie tarapaty, z których nie wychodzi. No i dalej mu się udaje i dalej wychodzi. I oczywiście wiadomo, że nie można zabić głównego bohatera, zanim się skończy całą historię. Natomiast czy to takie grożenie i takie poczucie ciągłej niepewności, to nie do końca dobrze wychodzi temu serialowi. Ale są rzeczy, które wychodzą temu serialowi. Na przykład świetna muzyka. Ten serial zawsze słynął z tego, że ma fantastyczną ścieżkę dźwiękową, taką rockową. Też Nick Cave tworzył do tego serialu muzykę i właściwie ludzie sami chcą, żeby ta muzyka była wykorzystywana w Peaky Blinders. Wyobraź sobie, że jak jeszcze David Bowie żył, zgłosił się do Stevena Knighta po to, żeby wykorzystał jego piosenki w Peaky Blinders, jego muzykę w Peaky Blinders, więc to jest coś.
Zdecydowanie tak. I ta muzyka i w ogóle ścieżka dźwiękowa nadaje temu serialowi takiego sznytu. To znaczy, że on przez to jest taki charakterystyczny. Zdjęcia, stroje i cała scenografia, która nie jest taka czysta, nie jest taka uładzona.
Teatralna. Że nawet tak. Brud ładnie wygląda.
Tak. I ta muzyka sprawiały, że mają taki bardzo wyjątkowy klimat miał ten serial. No, ale to się po prostu skończyło, to się wyczerpało. Ja myślę, że ten sezon jest o sezon za długo. Rozumiem, że poprzedni się nie skończył tak, żeby zamknąć tę historię, ale ten sezon naprawdę mnie zmęczył, wymęczył. Parę razy mi pękło serce. Tak, są takie momenty, ale mam wrażenie, że one były też wykorzystane, że już nie było co zrobić, no to uderzmy widzom i widzkom w samo serce. Że to też był chwyt, a nie przemyślana część fabuły.
Może dobrym pomysłem byłoby, szczególnie właśnie po tej tragicznej śmierci, która tak dotknęła serial Peaky Blinders, na przykład teraz zrobienie filmu fabularnego i poświęcenie 2 godzin na domknięcie tej historii, a nie poświęcanie tych godzin, no ilu tam, szybka matematyka, pewnie tam z 10 jest tego serialu. Więc no szkoda. Ja, tak jak ci powiedziałam wcześniej, mam głębokie poczucie, że ten ostatni sezon zaważył mocno na całym moim odbiorze tego serialu. Więc to jest smutne, a z drugiej strony no też nigdy nie mieliśmy do czynienia z serialem, który jest naprawdę jakoś wyjątkowo wybitny i wysokich lotów. To jest jednak, pamiętajmy, rozrywka, kryminalna rozrywka.
Ale dobra rozrywka i ja bym się też na to nie obrażała, w tym sensie, że Peaky Blinders też mają różne treści, które są ciekawe, publicystyczne, które zmieniają też odbiór. No sam fakt, że jest to romski gang i jest to serial popularny, mainstreamowy o Romach, jest uważam bardzo ważne.
I ta historia, oczywiście nie można jej traktować podręcznikowo i wysnuwać głębszych wniosków, jakichś bardzo stanowczych wniosków na temat tego, jak wyglądała Wielka Brytania w latach 20. czy w latach 30. XX wieku na podstawie tego serialu. Natomiast myślę, że on niesie ze sobą taki mocny przekaz w pewnych różnych wątkach, chociażby tym politycznym. Wiesz, kilka tygodni temu, kilka tygodni temu omawiałyśmy tutaj serial Borgen o takiej dobrej polityczce z czystymi intencjami, a my wiemy, że Tommy Shelby wchodzi do polityki tylko po to, żeby robić coraz więcej brudnych interesów. I też jest chorągiewką, która wiemy, że on ma zasady, ale czy za tym stoją poglądy? Czy za tym stoi jakieś ogólne spojrzenie na świat? To już bym się zastanawiała. I tak to Brigitte Nyborg kontra Tommy Shelby jako politycy jest bardzo ciekawe połączenie.
Ale moim zdaniem to jest ważna rzecz, którą powiedziałaś, że to jest serial polityczny, bo ostatnie 2,5-3 sezony to jest serial o polityce. Tam się pojawia Winston Churchill jako postać, którą Tommy Shelby ma kontakty i różni inni politycy i to, że Tommy jest politykiem właściwie z perspektywy społecznej głównie już przy tych ostatnich sezonach też jest znamienny.
Ten świat, który oni stworzyli, nawet jeśli nie jest literalnie historyczny, to jest jakiś na pewno i opowiada nam historię, która oddaje ducha tych lat 20. i 30.
Tak i oddaje też, no tam są też piękne stroje. Można naprawdę zwieść oko na tym, jak one są stworzone, też stroje, fryzury kobiet, ten klimat jest bardzo dopracowany. Bardzo mi się też podoba ta część wizualna tego serialu.
I Steven Knight też mówi o tym, że dla niego ważne jest to, żeby dojechać z tą historią do II wojny światowej. Że on ma pomysł na to, żeby gdzieś tam w Peaky Blinders odzwierciedlić ten wybuch II wojny światowej. I mnie to kusi. I dlatego pewnie jakoś zdegustowana tym szóstym sezonem, jak pojawi się serial, to jak pojawi się film, to po niego sięgnę i zobaczę, w jaki sposób właśnie to zostało tam przetrawione i opowiedziane.
No, a jak ty sięgniesz, to pewnie ja będę musiała.
Tak na pewno będzie. A wracamy po skrócie informacji.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Rozmawiamy o szóstym finałowym sezonie Peaky Blinders, a właściwie trochę marudzimy sobie.
Chciałam cię zapytać o twój stosunek do przemocy w Peaky Blinders.
Ale czy jestem za, czy przeciw?
Nie, absolutnie nie. Nie chcę, żebyś powiedziała tak albo nie, tylko chcę, żebyś opowiedziała mi, jak ją odbierasz, bo przemoc w tym serialu to jest jedna z charakterystycznych cech opowieści w stylu Peaky Blinders.
Wiesz, ja jestem z tych, co jak oglądają takie dojmujące sceny przemocy, to raczej odwracają wzrok, albo trochę mrużą, albo właśnie w tym momencie koniecznie muszą sprawdzić powiadomienia na telefonie. Więc ja nie jestem fanką tak dosłownego pokazania przemocy, ale dostrzegam pewien kunszt i to, że ona jest przemyślaną częścią fabuły.
No, ja mam różne przemyślenia, jeśli chodzi o przemoc, bo czasami mam wrażenie, że ta przemoc jest gloryfikowana w serialu.
Ona musi być gloryfikowana, bo w tym serialu jesteśmy w teamie Tomiego Shelby'ego i my jesteśmy za nim i jemu kibicujemy, a on jest człowiekiem, który stosuje przemoc ciągle. W finałowym sezonie zabija kobietę i prawdopodobnie dzieci, nie wiemy tego, mówi później, że kobiety i dwóch mężczyzn, ale strzela do miejsca, gdzie są dzieci.
Ale duży spoiler.
Ale nie wiedzą państwo dlaczego, nie wiedzą z jakiego, bez kontekstu to nie jest spoiler.
I gloryfikacja przemocy polega na tym, że ona jest bardzo estetyczna. To jest wręcz przemocowe porno. Sposoby walk, to jak dużą przestrzeń one w serialu zajmują, jak pokazane są te wyrafinowane sposoby na tortury, pokazywane jest cierpienie i nie tylko ofiar gangu Shelby'ch, ale również samych Shelby'ch. Jest dosyć charakterystyczne i z jednej strony bardzo dosłowne, czyli tam kamera nie odwraca wzroku, kiedy ktoś cierpi, a z drugiej strony w jakimś sensie piękne. To jest pokazane w taki dość artystyczny sposób, który jest spójny z całym tym żółto-burym światem.
Ja myślę, że to jest pokazane, że cierpienie jest szlachetne w jakiś sposób w pewnym momencie. I też mówię o takim cierpieniu nie tylko fizycznym, ale też cierpieniu, jeżeli chodzi o doświadczenia różnego rodzaju. Ciotka Polly na przykład w wyniku działań gangu Peaky Blinders, policja zabrała jej dwójkę dzieci, kiedy były małe. Później to tam w tej fabule się wszystko rozwija, ale jej cierpienie i ten koszt, który poniosła za to, żeby Peaky Blinders mogło funkcjonować i że nie zdradziła Peaky Blinders, jest pokazywane jako szlachetne, jako koszt, który ona poniosła na rzecz tej rodziny.
No dobrze, ale ty mówisz o cierpieniu duchowym, a ja mówię o tym, że krew sika po ekranie.
Ja wiem, ale ja bym powiedziałaś o cierpieniu, że jest pokazane, ja ci mówię, mówisz o tym cierpieniu, jak jest gloryfikowane, moim zdaniem jest pokazywane jako szlachetne i dlatego ten przykład mi bardzo pokazuje, że jak oni cierpią, to znaczy, że są, to ich uwzniaśla. Jak to mi cierpi, to my z nim empatyzujemy i moim zdaniem dlatego jesteśmy też tak przy nim w całej tej historii.
Ale jak pierze innych po twarzy, to raczej włącza nam się tryb kibicowania i tryb jakichś takich pierwotnych uczuć związanych z tym, że widzimy kogoś, komu kibicujemy, kogo lubimy, naszego ulubionego bohatera, który w tym momencie wygrywa walkę i rozkwasza komuś nos.
Albo go w jakiś sposób usprawiedliwiamy. No tak, on cierpi na syndrom stresu pourazowego. No tak, jemu jest trudno. Tak,
albo tamten zasłużył.
Tak, albo tamten zasłużył, albo emocje nim szargają. Tak, to jest zdecydowanie tak, to jest w ogóle, on jest tak stworzony, że trudno jest mu nie kibicować.
A z drugiej strony, o ile w pierwszych sezonach, nazwijmy to umownie toksyczną męskością, ta postać Tomiego Shelby'ego grała trochę z tym. On jednocześnie był opiekuńczy, słaby, ale jednak mocny, pokazujący tę swoją męskość rozumianą definicyjnie jako coś, nie wiem, atrybuty męskości jako siłę, zdecydowanie, przemoc, pogardę dla słabszych itd., itd. I tutaj to się ciągle zmienia i mam wrażenie, że ta jego męskość teraz jest wykorzystywana bardziej w takim stylu, że okej, to jest fajnie, że mamy takiego faceta, który trzyma wszystko w pięści i nawet kiedy docierają do niego najgorsze wiadomości, zmaga się z najtrudniejszymi rzeczami w swoim życiu, to potrafi to przetrwać i przejść dalej, nie po prostu niewzmocony, nieruszony, dalej twardy.
Ja mam wrażenie, że on jest bardziej odcięty od tych doświadczeń, że on jest raczej, że to jest taki serial też o tym, co się dzieje, jak nie dopuszcza się różnych emocji, się ich nie przepracowuje w całej tej historii, ale to jest coś, co mnie nie przekonuje w tym szóstym sezonie na przykład.
A przekonuje cię abstynencja Tomiego, która jest pokazana jako jeden z kluczowych właściwie dla fabuły wątków, że Tomi po śmierci Poli przestał pić?
W ogóle mnie nie przekonuje.
A czemu?
Bo mam wrażenie, że to nie jest, to nie było o tym, to znaczy, jeżeli chce się wprowadzić zmianę i on mówi o tej zmianie, to się ją wprowadza gdzie indziej, a to jest taki po prostu taka, wiesz, maska na tę zmianę. W ogóle to nie jest autentyczne. Cały ten sezon jest taki zupełnie z takich wątków i z takich jego decyzji, których ja nie rozumiem, albo które są już takie naprawdę teatralne. To wszystko tak mu się składa. Często tak, wiesz, trochę jak w domu z papieru czasami się mu udają. No nie wszystko mu się udaje, oczywiście przeżywa dramaty, ale niektóre te interesy mu się składają jak po prostu profesorowi w domu z papieru i to już też ma taki klimat trudny dla mnie.
Tak, coś miał, tak jak mówiłam wcześniej, miał umrzeć, ale jednak przeżył. Ja dziwię się temu alkoholowi, bo to jest bardzo mocno podkreślane, szczególnie na początku serialu, że on jest abstynentem i że to jest ważne, dlatego że w latach 30. osoba, która w ogóle się obracała w jakimś środowisku wyższych sfer albo w półświatku gangsterskim, no nie mogła wybrać, tak? Mamy scenę, w której proponuje mu partnerka, jego rozmówczyni proponuje mu coś do picia i on mówi, że chce się napić wody. Ona mówi, że nie ma wody, że ona ma tutaj 500 rodzajów whisky, ale wody to ona nie ma, więc to też jest pokazanie tego świata i tego wyglądały relacje ludzkie na tle alkoholu i na tle tego, jaką rolę on grał.
Ale to jest spalony wątek. On nie jest,
nie ma puenty.
Nie ma puenty, nie ma autentyczności, ma takie rwane sytuacje. Nie wiadomo, dlaczego akurat po śmierci Poli przestał pić. To nie jest jasne. Dlaczego akurat zdecydował się na taki krok? Dlaczego nie zrobił czegoś innego?
No, bo to było łatwiejsze niż na przykład szukanie zemsty. Bo jak wiemy, on zwleka z tą zemstą. Ale musi jakoś, twórcy muszą pokazać jego, nie wiem, zmianę, przemianę, która w nim zaszła, albo jakąś żałobę. Chyba po to jest.
Nie wiem, tam jest za dużo mielizny w tej fabule. I takiej niestety miernoty.
No smutno się żegnać z tym serialem, który się tak słabo kończy. Ale pewnie sięgniemy po ten film, który powstanie. Mam nadzieję, że powstanie szybciej niż serial, bo te opóźnienia też sprawiły, że ja się zdystansowałam mocno i musiałam sobie też przypomnieć, jaki był ten piąty sezon i o czym on był.
Jest też taki, i to jest bardzo dobry zabieg, że można obejrzeć takie dwuminutowe przypomnienie tego, jak, co się działo w poprzednim sezonie. I dla tych, którzy widzieli piąty sezon, wydaje mi się, że ono jest wystarczająco odświeżające.
Zupełnie inaczej chciałam zapamiętać serial Peaky Blinders, ale może w takim razie, żeby sobie przypomnieć te najlepsze momenty, to na koniec naszej audycji puścimy piosenkę główną, tytułową właśnie z Peaky Blinders, która jest niesamowita i którą obie bardzo lubimy.
Zapraszamy, ale zapraszamy też na nasze media społecznościowe, profil na Facebooku i profil na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz, a teraz czas na czołówkę z Peaky Blinders.
Czyli piosenkę autorstwa Nicka Cave'a i jego zespołu Bad Seeds, Red Right Hand.